Laudetur Jezus Chrystus.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Papieska audiencja dla eparchii włosko-albańskich, telegram po śmierci kardynała Jana Schotte oraz kościelna pomoc dla ofiar tsunami to aktualności, które złożą się na część informacyjną.
Gościem w studiu będzie arcybiskup Damian Zimoń, z którym porozmawiamy o programie duszpasterskim Kościoła w Polsce.
Co wnoszą opublikowane niedawno zasady pisowni słownictwa religijnego? Na to postarają się odpowiedzieć Krzysztof Drwal w rozmowie z Antonim Klochem z wydawnictwa Biblos.
Na wtorkowy magazyn zapraszają Barbara Marczewska
i ksiądz Józef Polak.
Bogactwo liturgii Kościoła Wschodniego stanowi potężny wehikuł dla katechezy. Wskazał na to papież, spotykając się z uczestnikami międzyeparchialnego synodu dwóch włosko-albańskich diecezji obrządku bizantyjskiego. Są to eparchie Lungro w Kalabrii i Piana degli Albanesi na Sycylii. Obejmują Albańczyków, którzy w XV wieku osiedlili się w południowych Włoszech, uciekając przed Turkami. Jan Paweł II nawiązał do tematyki wspólnego synodu obu diecezji dotyczącej katechezy oraz formacji seminaryjnej i zakonnej. Winny one być mocno zakorzenione we wschodniej tradycji i skutecznie odpowiadać na wyzwania laicyzacji. Ojciec Święty podjął też sprawę ekumenizmu.
Zachęcam Was do podtrzymywania dzięki wspólnej tradycji liturgicznej kontaktów z kościołami prawosławnymi. One również pragną oddawać cześć jedynemu Bogu i Zbawcy. Wszechmogący Pan w minione właśnie Boże Narodzenie objawił swą miłość przez chwalebne wcielenie Słowa. Niech wszystkim wierzącym w Chrystusa da On w pełni przeżywać jedność tej samej wiary.
Długie lata służby Stolicy Apostolskiej zmarłego w 77 roku życia kardynała Jana Petera Schotte przypomniał papież w telegramie kondolencyjnym. Były sekretarz generalny Synodu Biskupów piastował ten urząd przez 19 lat aż do ubiegłego roku. Zmarł wczoraj późnym popołudniem w rzymskiej poliklinice Gemelli, gdzie przebywał już od grudnia. Pozostawił on, pisze Ojciec Święty, przykład życia oddanego Chrystusowi. Konsekwentnie wypełniał swe powołanie kapłańskie i zakonne, był zawsze wrażliwy na sprawy społeczne, zachowując pełną wierność Ewangelii i nauce Kościoła. Jego pogrzebowi papież przewodniczyć będzie w piątek w Bazylice Watykańskiej. Swoisty wyścig solidarności z ludnością, która ucierpiała na skutek tsunami, aktywnie włączają się instytucje kościelne. O zaangażowaniu Stolicy Apostolskiej mówi prałat Karel Kastel, sekretarz papieskiej Rady Cor Unum.
Na zlecenie Ojca Świętego papieska Rada Cor Unum poprzez przedstawicielstwa watykańskie przesłała pomoc pierwszej potrzeby do Indonezji, Sri Lanki, Indii, Tajlandii, Somalii, Tanzanii. Nasz przewodniczący odwiedzi miejsca dotknięte tragedią, aby z nuncjuszami, którzy już znają sytuację z autopsji oraz z biskupami, uzgodnić kolejne działania, które należy podjąć. Oczywiście Stolica Święta reprezentuje Kościół powszechny. Chciałbym podkreślić, że nie pamiętam tak zgodnej akcji braterskiej solidarności. Codziennie otrzymujemy listy, telefony, przesłania informujące o zebranych sumach i podjętych inicjatywach. Na przykład Konferencja Episkopatu Włoch, jako jedna z pierwszych, przekazała znaczną kwotę 3 milionów euro. Następnie sieć Caritas sprawnie zebrała 2 miliony dolarów. Poszczególne Caritas krajowe wysłały na miejsce swych ekspertów, ponieważ tamtejsze Caritas nie zawsze są w stanie sprostać sytuacji. Potrzeba więc specjalistów od logistyki. Także jezuicka służba uchodźcom dokonała wręcz cudów, wspierając dzieła kościołów lokalnych.
Czy po tragedii na Oceanie Indyjskim pojawiły się nowe możliwości współpracy międzyreligijnej?
Nie ulega to wątpliwości. Tak samo było rok temu, kiedy 26 grudnia 2003 roku straszne trzęsienie ziemi dotknęło Bam w Iranie. Narodził się tam dialog międzyreligijny. To samo ma miejsce teraz w Indonezji, w rejonie Aceh, należącym do archidiecezji Medan. Tsunami, które dotknęło całe wybrzeże Sumatru w Acehu, spowodowało największe szkody. Katolicy są tam stosunkowo nieliczni. Mimo to toczą się już bardzo pozytywne rozmowy z tamtejszymi muzułmanami. Myślę, że podobny dialog podejmie się z buddystami i wyznawcami innych religii w Sri Lance i gdzie indziej. Na ogół klęska żywiołowa tego typu pozwala ludziom zrozumieć, że ludzkość jest jedna. Przyczynia się to bardzo do rozwoju dialogu międzyreligijnego i ekumenicznego. Na tym bardzo nam zależy. Cieszymy się, że w miejscowościach, gdzie mamy kościoły i klasztory, otwarto je natychmiast dla potrzebujących pomocy. Ludzie należący do jakiejkolwiek religii mogli tam znaleźć dach nad głową i pierwszą pomoc. Opieką otoczono przede wszystkim dzieci, dawano im żywność i wodę.
Mówił prałat Karel Kastel, sekretarz papieskiej rady Cor Unum.
Gościem w studiu jest ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski, a przed nami program duszpasterski na rok 2004-2005, głosić Ewangelię Nadziei, celebrować Ewangelię Nadziei, służyć Ewangelii Nadziei. Księże arcybiskupie, książka jest obszerna, to jest około 500 stron wskazań. Co ten program zaleca w duszpasterstwie polskim?
Program duszpasterski od wielu lat jest konstruowany w nawiązaniu do sytuacji polskiej, do różnych przemian. Przecież jesteśmy w tym etapie posttotalitarnym, 15 lat odzyskanej wolności, no i trzeba było dostosowywać w wielu wypadkach te zwyczajne prace Kościoła do tych sytuacji. To są te znaki czasu. To są te sytuacje, kiedy my próbujemy odpowiedzieć na potrzeby współczesnego człowieka, który mieszka między Odrą i Wisłą i Bugiem. To jest jedna sprawa. A druga sprawa, Ojciec Święty sam proponuje pewne programy ogólnokościelne, a w tej chwili także dla jednoczącej się Europy. No mamy ten dokument Kościół w Europie. Przedtem był ten dokument, który też jakoś wprowadzaliśmy do programu duszpasterskiego Novo Millennio in Unte. Przedtem jeszcze Wielki Jubileusz, Tercio Millennio Adveniente. Także Ojciec Święty po prostu zdaje sobie sprawę z tego, że nie wystarczy tylko Ewangelia, nie wystarczy powiedzmy to, co się wiąże ze zwyczajnym przepowiadaniem, z rokiem kościelnym, ale trzeba do tego wszystkiego, co jest znakami czasu, nawiązywać. Ale de facto to jest realizacja Soboru Watykańskiego II. Ojciec Święty Jan Paweł II był na Soborze, zna Ducha Soborowego, no i chyba opatrzność Boża jemu zleciła to wielkie dzieło realizacji Soboru Watykańskiego II. Oczywiście te programy są dyskutowane na konferencji Episkopatu Polski, a widzę, jak poszczególni biskupi diecezjalni próbują programy dla swoich kościołów lokalnych przedstawiać. I to jest najcenniejsze, że jakby z góry wchodzimy coraz bardziej w dół. I w tej chwili ten program jest oparty o dokument Kościół w Europie.
Zmienia się kondycja polskiego społeczeństwa również. Coraz bardziej młode pokolenie wchodzi w okres poszukiwania. Młodzi zawsze szukali. Tutaj widzimy kilka punktów konkretnych ukierunkowanych na młodych ludzi. Od analizy kondycji duchowej młodego pokolenia poprzez wychowanie młodych do wiary. Jak można dzisiaj formować młodych do wiary dojrzałej?
To jest podstawowe wyzwanie wynikające z tego dokumentu papieskiego, o którym wspomniałem. Trzeba przede wszystkim tę wiarę jakoś uzasadniać rozumowo, żeby to była pogłębiona wiara. Ojciec Święty bardzo wyraźnie wspomina o tym, że nie możemy być tylko chrześcijanami kulturowymi, takimi, którzy by tylko z tradycji wszystko wydobywali. Trzeba na nowo mieć tą relację bezpośrednio do Chrystusa, Zbawiciela naszego i Pana. No i próbujemy nie tylko przez program duszpasterski, ale przecież na wiele innych sposobów dotrzeć do młodego pokolenia. No przecież znakomita większość młodzieży polskiej korzysta z katechezy w szkole. Katecheza szkolna zaczyna wydawać jakby pierwsze owoce. Oczywiście to są nieraz trudne sytuacje, bo szkolnictwo polskie przeżywa trudne sytuacje, nauczyciele przeżywają trudne sytuacje. No a potem oczywiście te wszystkie ruchy religijne, zwłaszcza ruch oazowy, Światło Życie i inne ruchy, młodzież się do tego garnie. I my widzimy, jak na przykład jest coraz większe zainteresowanie tymi wyjazdami młodzieży na Lednicę czy do TZ. No a w tej chwili ten Światowy Dzień Młodzieży. No tu mamy cały dokładny program, jak przygotowywać nie tylko tę młodzież, która pojedzie do kolonii, ale i tę młodzież, która zostaje w parafii. Młodzież się budzi.
Wiara dojrzała to jest taka wiara, która uzdalnia człowieka nie tylko do oczekiwania, ale też do dzielenia się. Mamy coraz więcej nowych zjawisk w Polsce, na przykład bezrobocie. Kościół w kierunku takich ludzi też wychodzi również na Śląsku.
Tak, rzeczywiście bezrobocie. Problem ten w tej wielkiej aglomeracji przemysłowej śląskiej, zwłaszcza Górnego Śląska, jest wprost dramatyczny. Stąd od kilku lat tymi zagadnieniami się zajmujemy. Wydałem specjalną książkę Pochylmy się nad bezrobociem i wiele listów pasterskich i różnego rodzaju poczynań. Także to jest właśnie to praktyczne działanie. Nie tylko nauczanie, ale potem praktyczne działanie w oparciu o apostołów świeckich. My mamy w Polsce budzącą się akcję katolicką i różne inne struktury, które wspomagają tych ludzi bezrobotnych, bo nie możemy ich zostawić sobie samemu. Bezrobotni w wielu wypadkach sobie już nie pomogą. A kiedy na Śląsku tyle kopalń zlikwidowano, było ich prawie 70, w tej chwili jest niecałe 40, no to mamy do czynienia także z takim pokoleniem, które w tę patologię już weszło wcześniej. I to dla nas jest w tej chwili wyzwanie ogromne. Dzieci ulicy, młodzież ulicy, no i przygotowani do małżeństwa, bo okazuje się nieraz, ten młody człowiek jest bezradny wobec współczesnych problemów, gdy chodzi o małżeństwo i rodzinę. No, to jest wielka nasza tradycja, ale widzimy pęknięcia, widzimy niebezpieczeństwa, ta laicyzacja, te wszystkie trendy, które przychodzą z zewnątrz, małżeństwa takie czy inne, no ale przecież musimy zostać na płaszczyźnie zdrowego rozsądku, no i chrześcijańskiej jakiejś moralności. To jest ogromne zadanie i wezwanie dla nas. No, my przede wszystkim w Polsce, gdy chodzi o młodzież, to mamy jedną rzecz, której po prostu nie ma może w innych krajach Europy, zwłaszcza zachodniej. Mamy młodych księży, młodych duszpasterzy, którzy mają kontakt z młodzieżą, bardzo nieraz trudną. I oni do apostolstwa świeckich docierają, no i potem wreszcie także tymi się zajmują, którzy tej pomocy bezpośrednio potrzebują. To jest wielka szansa polskiego katolicyzmu.
Oprócz kontaktów bezpośrednich, bo wiadomo, przykład przemawia najbardziej, jedną z dróg formacji są również homilie. W programie trzy punkty o tych homiliach mówią, jak głosić nadzieję w homilii, jak głosić w homilii treści eschatologiczne, program homiletyczny. Czy są jakieś konkretne wskazania, podpowiedzi właśnie może dla tych młodszych księży?
Jest specjalna instytucja na Akademii Papieskiej Teologicznej w Krakowie, profesor Przyczyna, są różnego rodzaju sympozja. No, mamy homilie rozpisywane w prasie katolickiej, mamy homilie głoszone w radiu, czy ogólnopolskim, czy diecezjalnych radiostacjach. To jest ogromne wezwanie. Problem języka. Młody człowiek jest na szalenie na to uwrażliwiony i tradycyjny sposób przemawiania po prostu nie wystarcza. I tu trzeba wielkiej reformy, ja sądzę, w Polsce. Bardzo wielkiej.
Przed nami 470 stron programu. Ksiądz arcybiskup wspomniał, program jest dalej dyskutowany. Dobrze, że jest taka refleksja nad planowaniem duszpasterskim. Ale no właśnie, co dalej?
W tej chwili chcemy przede wszystkim tworzyć ten program dla poszczególnych biskupów diecezjalnych. Okazuje się, że różnorodność problematyki duszpasterskiej w różnych regionach Polski jest różna. Jedni biskupi są zdania, że 10-letni program, inni 4-letni, ale te lata chyba mają mniejsze znaczenie. Najważniejsze jest to, żeby poszczególni biskupi diecezjalni, czy w zakresie metropolii, gdzie są te problemy jakby jednorodne, społeczne, żeby na ten temat dyskutować i tym się właśnie zajmie w najbliższym czasie komisja, która ma zawsze swoje spotkanie pod koniec stycznia w Zakopanem.
Serdecznie dziękuję za tę krótką wypowiedź na temat kilku kluczowych punktów programu duszpasterstwa ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Przypomnijmy, moim rozmówcą był ksiądz arcybiskup Damian Zimoń, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Ogólnego Konferencji Episkopatu Polski. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję.
Nakładem wydawnictwa diecezji tarnowskiej Biblos ukazała się długo oczekiwana książka zatytułowana Zasady pisowni słownictwa religijnego. Książka służy upowszechnieniu zasad przedstawionych przez Komisję Języka Religijnego Rady Języka Polskiego. Zawiera chociażby ustalenia dotyczące pisowni wielką literą. O nowej książce Krzysztof Drwal rozmawia z Antonim Klochem z Biblosu.
Zasady pisowni słownictwa religijnego. Co to za książka? Dlaczego powstała?
Tytuł brzmi jak najbardziej specjalistycznie. Rzeczywiście seria, w której książka się ukazała, też brzmi jej nazwa specjalistycznie, bo seria nazywa się Teolingwistyka i ma gromadzić publikacje poświęcone, najogólniej mówiąc, zagadnieniom języka religijnego. Powstała ze względu na zapotrzebowanie. Powstała w bardzo szacownym gronie naukowym pod kuratelą filologów z Polskiej Akademii Nauk, a została zredagowana przez Renatę Przybylską i Wiesława Przyczynę. Gromadzi ta książka główne obszary sporne tych zwrotów, nazw, pojęć związanych z życiem religijnym, gdzie czasem jest pytanie dużą, małą literą, jak odmieniać, z jakimi końcówkami. Dotyczy to takich rzeczy jak nazwy osobowe, nazwy świąt i dni świątecznych, obrzędów, zabaw, zwyczajów, nazwy okresów liturgicznych, nazwy imprez o charakterze religijnym, tytuły utworów literackich i książkowych, wierszy, piosenek, pieśni, tytuły i nazwy modlitw, nazwy sakramentów świętych, nazwy godności, tytułów i urzędów kościelnych, wreszcie nazwy jednostek organizacyjnych kościoła. Mamy jeszcze nazwy ruchów religijnych, nazwy wszelkiego rodzaju obiektów, pojęć religijnych, przedmiotów materialnych związanych z życiem religijnym, symboli religijnych. Wreszcie sprawy związane z pisownią przymiotników. Tradycyjnie piszemy literą małą, prawda, ale są takie przymiotniki, które już są tak mocno osadzone w życiu religijnym, że powstaje problem dużą czy małą literą.
Komu więc ta książka jest najbardziej potrzebna?
Myślę, że w pierwszej kolejności osobom związanym ze światem mediów. I to zarówno świeckich, jak i religijnych, wydawnictwom, redakcjom, wszystkim osobom także piszącym, dziennikarzom, publicystom, tym wszystkim, którzy muszą na co dzień zredagować czy posłużyć się tymi właśnie spornymi terminami. Ta książka, choć niewielkich rozmiarów, to składa się z ogromnej ilości gotowych, konkretnych przykładów. Po prostu są to krótkie rozstrzygnięcia, jak pisać, bez jakichś wielkich, długich wywodów natury filologicznej, choć takie też w tej książce czytelnik znajdzie. Dlaczego akurat tak, a nie inaczej?
Przeciętny czytelnik z ciekawości także może po tę książkę sięgnąć.
Jak najbardziej, ponieważ w życiu codziennym, nawet pisząc, list do rodziny, może zajść taka sytuacja, że opisujemy jakieś wydarzenie o naszych osobistych przeżyciach religijnych, czy o uczestnictwie w jakimś wydarzeniu religijnym z życia kościoła. I wtedy dylemat. Jak to tak naprawdę napisać? Na przykład nazwy sakramentów. Wielu Polaków zapewne jest przekonanych, że prawidłowo powinniśmy pisać wszystkie nazwy sakramentów dużą literą. Tymczasem autorzy tego opracowania zalecają tylko do Eucharystii konsekwentne stosowanie dużej litery. Pozostałe sakramenty pisane są z małej litery. I myślę, że przynajmniej część naszych słuchaczy będzie tym rozstrzygnięciem trochę zaskoczona. A jednak autorzy taki sposób pisania zalecają.
Jednym słowem, jeżeli będziemy sięgać do zasad pisowni słownictwa religijnego, nasze życie stanie się łatwiejsze, a polszczyzna bardziej poprawna.
Mam nadzieję, tak wertując nawet książkę, trafiam na takie, powiedziałbym, zaskakujące sytuacje, chociaż może są one uzasadnione faktycznie ogólną poprawnością językową. Chociażby nazwy typu Biblia Tysiąclecia, gdzie oba człony, ze względu na samoistną nazwę pewnego tłumaczenia Biblii, piszemy dużą literą, ale są też sytuacje, gdzie ze względu na miejsce wydrukowania Pisma Świętego Biblia będzie dużą literą, a część przymiotnikowa małą.
Książka trafiła do księgarni, czy można ją także zamówić w Biblosie?
Tak, jest dostępna w sprzedaży wysyłkowej, jest dostępna w księgarniach, nie ukrywam, że w tych bardziej naukowych, bo mimo wszystko w dalszym ciągu jest skojarzenie takie, że jeżeli zasady pisowni, czy jakaś teolingwistyka, to od razu musi to trafić do wyspecjalizowanych i ze szkodą czasem dla czytelników. Mniejsze księgarnie jak gdyby boją się tego typu książek.
Z Antonim Klochem z Tarnowskiego Biblosu rozmawiał Krzysztof Drwal.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.